Znaczy, ja chciałbym zaczytać dzisiaj bardzo szczególny tekst. Troszeczkę w kontekście tego, co mówiłem, myślę, że on się bardzo jakoś tak łączy z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Tekst, który jest zapisany w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżeszowej. Tekst, myślę, dosyć niezwykły, dosyć bardzo piękny tekst. Tekst zapisany w 31 rozdziale drugiej Mojżeszowej. Będziemy czytać od 1 do 6 wersetu. Sytuacja, żeby ją króciutko narysować, sytuacja dotyczy tego momentu w dziejach narodu izraelskiego, gdy wyszedł już z Egiptu, wędrował po pustyni i Pan Bóg w trosce o swój naród w jakiś sposób organizował jego życie. Właśnie troszczył się o to, żeby powstały rzeczy niezbędne do tego, żeby ich relacja z Bogiem miała konkretny charakter, żeby mogła się dziać, żeby mogli korzystać, czerpać korzyści z tego, że On jest ich Bogiem, z tego, że On się objawia. I Bóg postanowił zrobić coś wspaniałego, postanowił obdarzyć swój naród szczególnym miejscem, miejscem, które zostało nazwane namiotem spotkania, czy namiotem przymierza w innym przekładzie, miejscem, w którym w jakiś sposób koncentrowało się spotkanie, czy realizowało się spotkanie Bożego ludu z Bogiem. Miejsce symboliczne, miejsce szczególne. I Bóg chciał, żeby to miejsce zostało zbudowane, żeby powstało i żeby było takim wyjątkowym. Bóg przekazał bardzo dokładny plan, jak to wszystko ma wyglądać. Ten plan pochodził od Boga, ogólny plan, jak to wszystko ma wyglądać. Ale przeczytajmy sobie te wersety z 31 rozdziału Księgi Wyjścia. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Spójrz, wezwałem imiennie Bezalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem i zręcznością w każdym rzemiośle. Dzięki temu potrafi on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie. Umie obrabiać i oprawiać kamienie. Nie obca mu obróbka drewna. Słowem, potrafi wykonać najbardziej kunsztowną robotę. Zauważ, że ja także przydałem mu Oholiaba, syna Achisamecha, z plemienia Dan, a serca wszystkich zdolnych rzemieślników obdarzyłem mądrością, tak, że wykonają wszystko, co zleciłem. Niezwykłe słowa, prawda? Czytamy tutaj o Bożym powołaniu, o osobistym powołaniu konkretnych ludzi wymienionych tutaj z imienia, o powołaniu i o tym, że ci ludzie zostali napełnieni Duchem Bożym, napełnieni Duchem Świętym. I czytamy również o tym, że zostali obdarzeni szczególnymi darami Ducha. Te dary nie są wymieniane w Nowym Testamencie, ale ewidentnie są to dary Ducha. Dary takie jak pomysłowość, jak rozeznanie i zręczność w każdym rzemiośle. To było obdarowanie od Ducha Świętego. Być może tacy klasyczni zielonoświątkowcy, do których czasami się chyba zaliczamy, troszeczkę jesteśmy zdziwieni, że w taki sposób to też może działać, bo dary Ducha z reguły kojarzymy z jakimiś takimi duchowymi zdolnościami, prawda? Mowa mądrości, objawienie, nie wiem, dar uzdrawiania i tak dalej. Tak, to też są dary Ducha Świętego. Ale tu czytamy o zupełnie innych darach, które również dał Bóg. I nie sądzę, że one miały mniejsze znaczenie, czy jakieś mniejszą wartość niż te, o których czytamy w Nowym Testamencie. Bóg obdarzył ludzi konkretnym powołaniem i konkretnymi darami. I było to nastawione na wykonanie bardzo konkretnej pracy. Tak to z reguły z darami Ducha Świętego jest, że Bóg obdarza darami po to, żebyśmy mogli służyć, żebyśmy mogli usługiwać. I ci ludzie, o których tu czytamy, wykonywali później bardzo konkretną pracę, prowadzeni przez Ducha Świętego, który ich inspirował, który dodawał im mądrości, który ich posilał w tym. I była to praca, którą nieczęsto kojarzymy z Bożą służbą. Bo to była praca, która polegała na właściwym przycięciu desek. Praca na wykonaniu tkaniny, na przyozdobieniu tej tkaniny. Praca, która polegała na przygotowaniu odpowiednich naczyń ze szlachetnych metali, ze srebra, złota, z brązu. To była tego rodzaju praca, do której wyposażył ich Bóg. I oni tą pracę wykonywali. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie takie, myślę, bardzo ważne pytanie w tym kontekście. Dla kogo pracowali Bezalel i Oholiab? Czy pracowali dla Boga? W pewnym sensie tak. Ale przede wszystkim wobec Boga, prowadzeni przez Boga, obdarowani przez Boga, pracowali dla ludzi. Pracowali dla ludzi, których Bóg umiłował, którymi Bóg był zainteresowany. Przed 3 tygodniami, gdy pastor wprowadzał nas do Wieczerzy Pańskiej, wspomniał bardzo ważną myśl, bardzo ważną myśl. Ja myślę, że może warto by ją jeszcze kiedyś dokładniej rozwinąć, wyłożyć, że my nie składamy Bogu ofiar. Ten czas się skończył. My nie składamy Bogu ofiar. My współuczestniczymy w relacji z Bogiem. Współsłużymy sobie. Być może jedyną ofiarą, jaką możemy złożyć, to jest ta ofiara, do której wzywa nas list do Hebrajczyków. Składajcie samych siebie, swoje ciała jako ofiarę żywą. Samych siebie. Ale my naszymi rękoma Bogu ofiary przynieść nie możemy. Nie jesteśmy w stanie. A nawet ta ofiara, o której mówi list do Hebrajczyków, cóż to za ofiara, w której błogosławieństwo jest tylko po naszej stronie. To my, oddając się Bogu, czerpiemy całą korzyść, całą radość z tego. Bo Bóg, przyjmując nas, obdarza nas swoimi darami, swoim błogosławieństwem. Relacja z Bogiem jest niezwykła. Przede wszystkim Boże zainteresowanie koncentruje się na Bożym ludzie, na ludziach, których On miłuje, których On kocha. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie jeszcze jedno pytanie. Jak wyglądało to powołanie Bezalela? Na czym ono polegało? Jak postrzegamy tego typu powołanie? Znaczy, myślę o czymś takim, czy to było tak, że Bezalel był sobie takim zwyczajnym Izraelitą, którzy, jak wielu z nich, czytamy w innych tekstach II Mojżeszowej, byli trochę niezadowoleni z tego, że Bóg ich z Egiptu wyprowadził. Było im niewygodnie. Nie zawsze mieli co jeść. Wspominali z rozrzewnieniem cebulę i czosnek, który był w Egipcie. Tu go nie mieli. Było im źle, było im ciężko. I wyobraźmy sobie, że taki Bezalel siedzi zmartwiony, narzekający i nagle Pan Bóg przychodzi. Bezalelu, powołuję Cię, żebyś robił wspaniałe rzeczy. O, zrywa się i następnego dnia jest w stanie odlewać naczynia, tkać tkaniny, odpowiednio oprawiać metale. Czy takie coś sobie wyobrażamy? Czy to jest możliwe? Ja myślę, że nie tak wygląda Boże powołanie. Bóg nie w taki sposób działa. Czytamy o wielu innych powołaniach w Biblii i zawsze polegało to na tym, że to nie byli przypadkowi ludzie. To nie byli ludzie, którzy tak z wyliczanki byli wybierani przez Boga. To byli ludzie, którzy mieli coś, co Bóg mógł pobłogosławić. Oni czymś dysponowali. Mieli talent, który Bóg im dał, ale nie tylko talent, który rozwijali, których kształtowali, mieli predyspozycje, które wcześniej z całą pewnością rozwijali. Tak było z królem Dawidem, prawda? On był zwykłym pasterzem, ale pasterzem, który zrobił wszystko, żeby jego owce, jego trzody miały się dobrze. Walczył z lwami, walczył z niedźwiedziami i zwyciężał. Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym, to było jego życie, był pełen pasji, był pełen zaangażowania. I Bóg powiedział: Dawidzie, ty będziesz królem mojego ludu. I to, co już umiesz, ja pobłogosławię i wykorzystam dla mojej chwały i dla dobra ludzi, nad którymi będziesz panował. Ja myślę, że tak to działa, tak to funkcjonuje. Również w przypadku Bezalela tak musiało być. Być może Pan Bóg widział Bezalela już w Egipcie, gdy prawdopodobnie był rzemieślnikiem, wykonywał swoją pracę. Być może Pan Bóg widział w przypadku Bezalela coś, co apostoł Paweł nazwałby owocem ducha w jego życiu. Być może Bezalel był tą osobą, którą cechowała miłość do wykonywanej pracy. Robił to z wielkim przejęciem. Swoje rzemiosło wykonywał z przeogromnym zaangażowaniem. Ta praca przynosiła mu radość, szczęście. Był pełen pasji, był pełen głębokiego zaangażowania. Był pełen cierpliwości, wykonując swoją pracę. Myślę, że tak było. I wtedy Pan Bóg, widząc tego rodzaju owoce w jego życiu, widząc takie zaangażowanie, powiedział: Bezalelu, dam ci szczególne dary i będziesz wykonywał dla dobra mojego ludu robotę szczególną. Powołuję cię, żebyś był głównym wykonawcą namiotu spotkania. I przydam ci innych ludzi, których również napełnię swoim duchem i wzmocnię, i z całą pewnością wasza służba będzie skuteczna i wasze dzieło będzie wspominane przez następne tysiąclecia. Bo już parę tysięcy lat minęło od czasu, gdy to się działo, a ciągle o tym mówimy. Wspaniałe. Wiecie, ja wierzę w to, z całego serca wierzę w to, że Bóg dzisiaj poszukuje człowieka. Bóg dzisiaj poszukuje ludzi. Bóg poszukuje ludzi. Ludzi takich, którzy byliby, jak o Dawidzie powiedziano, według jego serca. Ludzi, którzy pełni zaangażowania chcą jemu służyć. Ludzi otwartych, ludzi, którzy chcą wykonywać pracę dla niego. Może jeszcze nie wiedzą co i jak, ale w swojej codzienności są pełni pasji, pełni odwagi, pełni zaangażowania w to, co robią. I wierzę w to, że Bóg szuka ludzi po to, żeby błogosławić swój Kościół przez tych ludzi. Bo człowiek to jest coś, to jest największa wartość w Bożych oczach. To jest coś, co Bóg miłuje. To jest perła Jego stworzenia, korona Jego stworzenia. Bóg miłuje całe swoje stworzenie, ale człowiek jest istotą tego wszystkiego. Ja myślę, że Bóg nie popełnił błędu, czyniąc nas takimi cielesnymi istotami. Czasami się nam wydaje, że to ciało to takie bez wartości, takie coś, co nie ma większego znaczenia. Ale jak mówię, Bóg nie popełnił błędu, czyniąc nas osobami cielesnymi. Wierzę w to, że Bóg pragnie, żebyśmy jako ludzie byli tacy, jakimi On chce nas widzieć. Wiecie, jakiś czas, sporo czasu po tym wydarzeniu, gdy tworzony był namiot przymierza w Jerozolimie, zabrzmiało pewne określenie, pewne słowo, niezwykłe słowo, wypowiedziane przez rzymskiego prokuratora. Znamy jego imię, wiemy, kim on był, nazywał się Piłat. Piłat powiedział w zdumieniu, w myślę, z przejęciem powiedział jedno zdanie, właściwie jedno słowo. Oto człowiek. Oto człowiek. Mówił tak, odnosząc się do skazańca, do Jezusa, który był umęczony, ubiczowany, sponiewierany przez żołnierzy, ukoronowany cierniową koroną, poniżony, przygotowany do tego, żeby być przybitym do krzyża. Jezus i Piłat, rzymski prokurator, rzymski urzędnik, w takim Jezusie zobaczył człowieka. Jezus się zaprzeczył. To nie było poniżające dla Niego. Jezus mówi, nie, Piłacie, ja nie jestem człowiekiem, ja jestem Bogiem. Nie. Jezus to przyjął. Jezus był człowiekiem. Jezus jest najwspanialszym z ludzi, najwspanialszą z istot, która nosiła i myślę, nosi ciało. Jezus z pewnością był istotą duchową, prawda? Był cielesny, ale był istotą duchową. I Jego ciało, nawet wtedy, gdy zmartwychwstał, ciało uwielbione, w dalszym ciągu przypominało ciało Jezusa sprzed zmartwychwstania. Popatrzmy na Tomasza, który chciał przekonać się, czy to on mógł go dotknąć. Jezus spożywał pokarm. To był człowiek. Oczywiście to było ciało uwielbione. Ono nie było poddane ograniczeniom. My tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, wyobrazić sobie. Nie było poddane ograniczeniom, jakim my jesteśmy poddani. Dla tego ciała nie były przeszkodą fizyczne drzwi, prawda, czy przestrzeń. Nie do końca to rozumiemy. Ale to było ciało. I w tym ciele Jezus uniósł się do nieba. I jako taki zasiada po prawicy Ojca. W Nim jest cała pełnia człowieczeństwa. W Nim jest cała pełnia człowieczeństwa. On jest człowiekiem, który wie, który zna. Czytamy o tym, że On potrafi nam współczuć. On nas zna. On jest tym, który wszystko wie o nas. Dlatego, że sam przeszedł przez życie, przez cierpienie i teraz przed Ojcem może pełnić służbę wobec tych, których najbardziej umiłował, za których oddał swoje życie, za których zmarł, żeby przygotować rozwiązanie. Ja myślę, że czasami, gdy mamy taką, gdy myślimy o kwestiach ducha i ciała i próbujemy, jak to czasami robimy, w jakiś sposób wyodrębnić jedno od drugiego, stawiając ducha ponad ciało, być może wtedy jesteśmy dosyć blisko niekoniecznie chrześcijańskiej koncepcji człowieka, niekoniecznie chrześcijańskiej koncepcji duchowości. Bliżej jesteśmy koncepcji platońskiej, która się przewija ciągle w naszym świecie, która uważa, że duch jest zamknięty w ciele, że jest uwięziony w ciele, że dopiero wyzwolenie z ciała daje wolność. Ja myślę, że Biblia pokazuje zupełnie inny obraz. Widzimy to w Jezusie. Ciało, które jest jednością z duchem, które jest istotą duchową. Ciało, i do tego też jesteśmy powołani, żeby poddać swoje ciało duchowi, prawda? Gdy czytamy o owocach Ducha Świętego, to te owoce pojawiają się gdzie? Gdzieś w duchowej przestrzeni? Owoce ducha pojawiają się w naszym ciele. Owoce ducha dotyczą naszej cielesności. To jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, które funkcjonują między ludźmi. Tak jak powołanie Basalela koncentrowało się na potrzebach innych ludzi, tak również owoc Ducha Świętego w naszym życiu, wzmocniony później przez dary Ducha Świętego, żebyśmy mogli tą służbę wykonywać lepiej i skuteczniej, koncentruje się na innych ludziach. Taka jest Boża zasada. Bóg stworzył człowieka, Bóg stworzył świat. Boże dzieło było doskonałe i jest doskonałe. To prawda, zostało zniszczone przez grzech, zostało skażone przez grzech, ale wierzę w to, że relacja pomiędzy Stwórcą a Jego stworzeniem została ustanowiona na zawsze, na wieki. I jest z całą pewnością nacechowana miłością i odpowiedzialnością Boga wobec swojego stworzenia. Niektórzy chrześcijanie, wydaje się, że są takiego zdania, że Bóg jakby przestał kochać swoje dzieło, przestał kochać swoje stworzenie i kiedyś je zniszczy. Kiedyś wszystko zostanie zniszczone i odbudowane w jakimś innym miejscu, w innej rzeczywistości. Ale myślę, że ja nie czuję się zbyt mocny w eschatologii, ale myślę, że nie do końca Biblia daje nam podstawę do tego, żeby tak sądzić. Bo myślę, że w wielu miejscach, które mówią na ten temat, widzimy raczej to, że Bóg zamierza oczyścić to, co stworzył. Oczyścić z brudu, oczyścić z grzechu, oczyścić z naleciałości i spowodować, że Jego stworzenie, które miłuje, które kocha, stanie się znowuż takie, jak kiedyś na początku. Człowiek jest odnawiany przez Jezusa Chrystusa. Ciało ludzkie kiedyś przyjmie postać podobną do postaci ciała Jezusa Chrystusa, uwielbionego, w nowej rzeczywistości. I jest mowa o tym, że zstąpi nowa Jerozolima z nieba. Dlatego ja myślę, że to spalenie, to zniszczenie dotyczy zła. Natomiast nie dotyczy Bożego dzieła, nie dotyczy Bożego stworzenia. Być może ktoś ma inne zdanie, ale myślę, że to nie jest aż tak bardzo istotne, bo to dotyczy przyszłości, Bóg wie, ale takie mam przekonanie. Myślę, że Bóg tak właśnie działa, Bóg tak właśnie funkcjonuje. Bóg kocha swoje stworzenie i jest wobec Niego odpowiedzialny. Jego dzieło jest wieczne, Jego dzieło jest doskonałe. On potrafi oczyścić, On potrafi doprowadzić do końca swoje dzieło. Ale najwspanialszym z tych Bożych stworzeń jest właśnie człowiek. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo i, kochani, każdy człowiek nosi w sobie obraz Boga. Niezależnie od tego, kim jest tu na ziemi, na świecie. Niezależnie od tego, jak się zachowuje. Niezależnie jak funkcjonuje, ten obraz Boga gdzieś tam w jego życiu jest ukryty. I każdy z ludzi jest podmiotem, który Bóg kocha, do którego się zwraca, za którego Jezus poniósł śmierć po to, żeby przygotować odkupienie, żeby przygotować mu nowe życie. I chciałbym, żebyśmy przez moment spróbowali popatrzeć na kilka cech, niektóre z cech, które w jakiś sposób charakteryzują to Boże stworzenie, jakim jest człowiek, i tych, które w szczególny sposób upodabniają nas do Niego, upodabniają człowieka do Jezusa. Ja myślę, że jedną z pierwszych takich cech jest to, że Bóg stworzył człowieka po to, żeby funkcjonował w relacjach, w więziach. Bóg stworzył nas jako podobnych do siebie, a Bóg nie jest sam. Bóg jest jeden, ale Bóg nie jest sam. Bóg funkcjonuje w relacji, jest Bóg Ojciec, wierzymy w trójjedynego Boga. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Między tymi trzema wspaniałymi postaciami nieustannie istnieje relacja, rozmowa, wymiana. Dyskusja, może nie w sensie takim, jak my dyskutujemy ze sobą, ale pełna radości, pełna szczęścia, pełna sensu, pełna treści rozmowa. Jest społeczność między nimi. I my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, nie jako istoty skupione na samych sobie. Bóg nie skupia się na samym sobie. Każda z osób Bożych skupia się na tej drugiej. Ta relacja, która łączy Boga, to miłość. I w tym skupieniu, w tym spojeniu jest wszystko. Jest szacunek, jest uznanie, jest zaspokojenie potrzeb, jest również posłuszeństwo, jest władza i jest posłuszeństwo, co wcale nie czyni żadnej z tych osób wyższą albo niższą. Bóg Ojciec wydaje rozkazy, taką ma naturę. On podejmuje decyzje i posyła. Bóg Syn przyjmuje to, jest posłuszny Ojcu. A to nie znaczy, że Bóg Syn jest jakimś mniejszym Bogiem. On jest tak samo Bogiem jak Bóg Ojciec. A jednak jest ta relacja posłuszeństwa, jest relacja odpowiedzialności. I człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jesteśmy tutaj razem jako ludzie, którzy się znają, którzy rozmawiają ze sobą, funkcjonujemy w różnych relacjach, w kościele, w społeczeństwie. W szczególny sposób ta relacja została przekazana małżeństwu. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, prawda? I tych dwoje zostało nazwanych człowiekiem. Ich relacja wypełnia, czy w jakiś sposób może nie wypełnia, ale najpełniej odzwierciedla to podobieństwo do Boga. Bo właśnie między mężem a żoną jest miejsce na wspaniałą rozmowę, pełną szacunku rozmowę, na miłość, na troskę o drugą osobę, na koncentrację na tej drugiej osobie. Taki był Boży zamysł, taki był Boży zamiar. Tak nas Bóg stworzył. Dlatego właśnie Bóg dał Adamowi Ewę, żeby jego życie było pełne i żeby miał się na kim koncentrować i żeby on również był osobą dostrzeganą, żeby ktoś cieszył się tym, że jest Adam. To był Boży zamysł, to była Boża, tak Bóg to wszystko stworzył. Ale wiemy, że później wydarzył się grzech i co to było? Na czym polegał ten grzech? Myślę, że możemy różnie jest bardzo szeroko postrzegać to, co wydarzyło się w ogrodzie Eden. Myślę, że jest jeden wątek, na który warto zwrócić uwagę dzisiaj. Jeden wątek, na który warto zwrócić uwagę. Ewa przyszła pod drzewo, o którym Pan Bóg powiedział, z tego drzewa nie jedz. Adam też tam był. Ewa tam nie była sama. Adam milczał, Adam nic nie powiedział. Ewa zobaczyła ten wspaniały owoc i pomyślała, no tak, jest tam wąż, jaki on piękny, jaki on musi być smaczny. Wtedy wąż powiedział, słuchaj, jak go zjesz, będziesz osobą samodzielną, niezależną, nawet od Boga. Będziesz wiedziała sama od siebie, nie musiała pytać Boga. Popatrz, ty nabędziesz większej wartości. To było bardzo kuszące. Ewa zerwała ten owoc, skoncentrowana na sobie, na swoich własnych potrzebach. Adam nic nie powiedział, Ewa zjadła, Adam z nią razem. I Biblia mówi, że umarli. Na czym polegała ta śmierć? Już dalej żyli, prawda? Dalej chodzili. Na czym polegała ta śmierć? Jaki był może najważniejszy aspekt tej śmierci? To była koncentracja na sobie samym, egoizm. Nagle Ewa zobaczyła, że jest naga, że wiele jej zagraża. Ten gość, który stoi od niej, może ją skrzywdzić. Ona jest naga, on ją może skrzywdzić. To samo poczuł Adam. Poczuli się przerażeni sytuacją, w której są. Zobaczyli pewne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegali, bo koncentrowali się jedni na drugich. Adam się koncentrował na tym, żeby Ewie było dobrze. Ewa koncentrowała się na tym, żeby Adamowi było dobrze. Byli razem. Byli podobni do Boga, który koncentruje się na innych. Teraz skupili się na samych sobie. Stali się egoistami. Poczuli lęk, poczuli zagrożenie, poczuli niebezpieczeństwo. I postanowili się ukryć, schować. Postanowili gdzieś zniknąć w krajobrazie, gdzieś się ukryć, tak żeby nikt ich nie widział, bo tam może będzie bezpieczniej. Zrobili sobie okrycia z liści figowych i ukryli się, żeby nikt ich nie zobaczył. Być sam ze sobą, tylko skoncentrowany na swoim lęku, na swoich obawach, robić coś, żeby się aż tak bardzo nie bać, żeby nie być tak bardzo przerażonym człowiekiem. Na tym polegała śmierć. Utracili relacje z Bogiem. utracili więź z Bogiem i więź i relacje między sobą. Kochani, w tym stali się w niezwykły sposób podobni do diabła, który ich zwiódł, który ich skusił. Bo kimże jest diabeł? Ta straszliwa istota skupiona właśnie przede wszystkim i tylko na sobie samym. Jest istota, która pochłania wszystko dla samego siebie, dla swojej chwały, dla swojego dobra. Istota absolutnie egoistyczna, płonąca pożądaniem, pragnąca być postrzegana na równi z Bogiem, a nawet wyższa niż Bóg. To wypełniało serce szatana, dlatego Bóg odrzucił go od siebie i potępił go. Diabeł jest samotny, diabeł jest egoistyczny, diabeł jest skoncentrowany na sobie samym, tylko i wyłącznie na swoich potrzebach. Pochłania wszystko, zabiera wszystko. Cała chwała należy się Jemu. Bóg uwielbia Syna. Ojciec uwielbia Syna. Syn uwielbia Ojca. Duch Święty wywyższa obraz Boga. To jest współpraca, to jest koncentracja na innych. To jest relacja. W szatanie, w grzechu, wszystko jest skoncentrowane na sobie samym, na sobie. Jest skrajny egoizm, jest koncentracja tylko i wyłącznie na sobie. A jak powiedzieliśmy wcześniej, Bóg jest odpowiedzialny wobec swojego stworzenia i postanowił przygotować drogę wyjścia, drogę ucieczki z tej dramatycznej sytuacji, sytuacji lęku, obawy, zagrożenia, poczucia zagrożenia, wykorzystywania innych. Widzimy, co później w następnym pokoleniu się działo, Kain i Abel, prawda? Rozwój tego wszystkiego i następne pokolenia. Dramat. Ludzkość znalazła się w strasznej sytuacji. Funkcjonowaliśmy dalej jako ludzie, ale było coraz gorzej. Bóg postanowił przygotować rozwiązanie. I w swojej miłości, w swojej odpowiedzialności wobec stworzenia ofiarował samego siebie. Po raz kolejny Bóg pokazał, czym jest relacja, czym jest miłość. Oddał samego siebie, ofiarował samego siebie po to, by odtworzyć nam znowuż możliwość nawiązania relacji z Nim. Odtworzenia tej bliskiej społeczności z Bogiem. Oddał samego siebie w Jezusie Chrystusie. I Jezus umarł po to, żeby nasz grzech został zdjęty z nas, żebyśmy mogli być oczyszczeni z grzechu. A przyjęcie tej oferty Jezusa, uwierzenie w to, nawiązanie relacji z Bogiem, zaufanie Jezusowi, spotkanie z Nim owocuje tym, co Biblia nazywa nowozrodzeniem. Spotkanie z Jezusem, wiara w Jezusa, powierzenie się Jezusowi zmienia wszystko w naszym życiu. Znowuż od nowa możemy postrzegać naszych bliskich jako naszych bliskich, nie tylko samych siebie. Bóg daje nam szansę na budowanie nowej relacji z Nim. Zyskujemy nowe życie. Zyskujemy zwycięstwo nad grzechem. Odzyskujemy to, co zniszczył grzech i stajemy na drodze, która prowadzi nas do tego miejsca, w którym już nie będzie grzechu, w którym nie będzie zła. Teraz pracujemy, teraz uczymy się, krok po kroku. Bóg dał nam wszystko, ale my idziemy do przodu. Jest bardzo ciekawe, to, co Biblia mówi o Królestwie Bożym. Biblia mówi, że Królestwo Boże jest w was, prawda? Ale mówi również, że Królestwo Boże nadchodzi. Królestwo Boże jest, ale Królestwo Boże dopiero będzie. Ja myślę, że to jest tajemnica, którą Bóg nam objawia. Tak, jesteśmy uczestnikami Bożego Królestwa. Już dzisiaj jesteśmy w pełni obywatelami tego wspaniałego miejsca. Ale ciągle idziemy, póki żyjemy, ciągle musimy się uczyć, poznawać, przyjmować to, co Bóg ma dla nas, pracować nad swoim życiem. Pracować nad tym, żeby stawać się podobnymi do Niego. I ja myślę, że właśnie w tym sensie Bóg poszukuje człowieka. Poszukuje człowieka, który jest zaangażowany w ten proces, który pracuje nad tym, żeby w jego życiu pojawiały się owoce Ducha Świętego. Bo owoce Ducha Świętego są tym, co charakteryzuje chrześcijanina. Nie dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego nas nie charakteryzują. Dar jest darem. Dar jest nam dany po to, żebyśmy wykonywali konkretną robotę, konkretną pracę w Jego Królestwie. Ale owoc jest czymś, co się pojawia w naturalny sposób. Najpierw może jest małe, ale później dojrzewa, jest coraz piękniejsze i inni mogą obserwować, mogą widzieć miłość, cieszyć się tą miłością, doświadczać tej miłości, doświadczać cierpliwości, korzystać z tego, że chrześcijanin, Boże dziecko jest cierpliwy, że jest pełen współczucia, że jest pełen miłosierdzia, pełen dobroci. To jest owoc, który charakteryzuje nas, a Bóg, widząc, że w nas się pojawia owoc, obdarza nas darami po to, żeby nasza służba, nasze życie było owocne jeszcze bardziej, żeby było praktyczne, żeby tak jak życie tych wspaniałych rzemieślników z II Mojżeszowej kształtowało świat naokoło nas. I powiem coś może mało popularnego, bo my często uważamy, że istotą naszej relacji z Bogiem, naszego spotkania z Bogiem, naszych nowych narodzin jest nasze zbawienie. Czy tak? Ja myślę, że nie do końca. Zbawienie jest częścią tego wielkiego pakietu nieodłącznym. Mamy gwarancję zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ale nie do zbawienia jesteśmy powołani tutaj na świecie. Jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Królestwo Boże, żeby funkcjonować jako Boże dzieci, jako obywatele Królestwa, żeby dzielić się Królestwem, żeby standardy Królestwa rozprzestrzeniać wokół siebie, żeby ludzie mogli zobaczyć, że można być cierpliwym, że można być miłosiernym, że można kochać nawet nieprzyjaciół, że to jest możliwe. To jest możliwe. Do tego jesteśmy powołani, żeby Królestwo Boże głosić w świecie. Przypomnijmy sobie, o co modlił się Jezus. Jaka była treść modlitwy Jezusa. Tej modlitwy, której nas nauczył Ojcze nasz. Przyjdź Królestwo Twoje. W niebie ono jest. Jezus się modlił, żeby przyszło, żeby zapanowało na ziemi. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tamta wola się pełni do końca i bez żadnych zakłóceń, ale jako w niebie, tak i na ziemi. Jak to się stanie? O co się modli Jezus? O to, żebyśmy jako chrześcijanie podjęli tę odpowiedzialność, żebyśmy byli ludźmi, takimi, jakimi On chce, żebyśmy byli. Ludźmi, którzy koncentrują się na Nim, którzy przyjmują od Niego, którzy poddani rodzą owoce, rodzą owoce Ducha Świętego i obdarzeni Jego darami, żebyśmy szli do innych i wykorzystywali te dary po to, żeby świat zobaczył wspaniałość Jezusa. Nie wspaniałość chrześcijanina, ale wspaniałość Jezusa, który przejawia się w życiu, przez życie chrześcijanina. Że naszym zadaniem, naszym powołaniem jest przede wszystkim wdrażanie tych zasad Królestwa w świecie wokół nas. Do czego jesteśmy powołani? W to mocno wierzę. To jest coś, co mamy w Jezusie Chrystusie. Nawet jeżeli czasami jest ciężko, nawet jeżeli doświadczamy trudów, boleści, cierpienia, Jezus też przez to przechodził. Jeżeli jesteśmy blisko Niego, to czasami zaczynamy rozumieć, dlaczego. Dlaczego jest właśnie tak. Nie koncentrujemy się aż tak bardzo na sobie, na swoich potrzebach. Panie, tu mnie boli, tam mnie boli, zrób wszystko, co, żeby mi nie bolało. Oczywiście Bóg to robi, kochani, Bóg to robi. Bóg jest wierny, On jest lekarzem. Ale On nie chce, żebyśmy się koncentrowali na swoich potrzebach tylko i wyłącznie. On chce, żebyśmy oddawali się Jego służbie i oddawali się innym. Czego oczekuje od nas Jezus? Ludzi żyjących tutaj wokół nas, ludzi. Wiecie, my czasami jako chrześcijanie jesteśmy tak bardzo, ja wiem, święci, tak bardzo nastawieni na jakieś takie kształtowanie życia wokół nas. Chcielibyśmy, żeby było wszystko święte, nie dotykamy brudnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, Jezus żył wśród bardzo religijnych ludzi. Oni bardzo troszczyli się o to, żeby być świętymi, żeby nie dotknąć niczego nieczystego, żeby nie okazać się w jakiś sposób splamionymi, bo to straszne. Być może dzisiaj w naszym świecie, w naszym kraju troszkę podobne warunki panują. Nie sądzę, że aż tak bardzo nasz kraj różni się od Palestyny w czasach Jezusa, Palestyny okupowanej przez wrogów, przez Rzymian, pełnej pobożnych ludzi, uciśnionych, troszczących się o swoją przyszłość, o dobro, marzących o tym, że przyjdzie Mesjasz, który ich wyzwoli, który stanie na czele. Wiecie, ludzie, ci pobożni ludzie, patrząc na Jezusa, były momenty, że bardzo chcieli, żeby On był ich królem. Wyobrażali sobie, że ktoś taki, o takiej osobowości, o takiej potędze, o takich możliwościach, tego rodzaju człowiek byłby wspaniałym przywódcą, tylko trzeba by go w jakiś sposób zmotywować, zachęcić, tylko żeby objął, żeby wziął tą odpowiedzialność, żeby funkcjonował tak, jak oni chcą, żeby Mesjasz funkcjonował. Oni mieli sam wyobrażenie Mesjasza. Wiecie, nawet diabeł widziałby Jezusa na tronie. Nawet diabeł widziałby go króla. Pod jednym małym warunkiem. Jezus musiałby się mu ukłonić. Oddać mu pokłon. A wtedy Jezus mógłby być królem. Taki mały gest. Takie mały grosik za to, żeby zyskać coś wielkiego. Ale wiemy, jaka była postawa Jezusa. On nie, żeby był człowiekiem bezkompromisowym, aż tak straszliwie, ale On był w relacji z Ojcem. On wiedział, znał swoje cele. On wiedział, o co naprawdę chodzi. On wiedział, po co przyszedł na ziemię. On znał, On wiedział, On nie funkcjonował w świecie pozbawionym sensu. On wiedział, dlaczego. On był w relacji z Ojcem. On znał następny krok. Wiedział, dokąd Bóg go prowadzi. My w tych naszych układach, również w naszym kraju, z pewnym bólem mówię pewne rzeczy, bo żyję tutaj też, prawda? I obserwujemy sytuację wokół nas jest sporo ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, prawda? Jako chrześcijanie, są nawet przywódcy chrześcijańscy, którzy są uznawani jako przywódcy. I bolesne jest to, że bardzo często ci chrześcijanie wykluczają innych, mówią, z kim chcą być, a z kim nie chcą być, to jest dobry, a kto zły, tych nie chcemy, takich nie wpuścimy, z takich, my jesteśmy tacy, my jesteśmy dobrzy, a wy jesteście źli i tak dalej. Ciągłe spory, ciągłe niepokoje, ciągła walka. O co? O co? O swoje racje, o władzę. O to, żeby sprawować rząd ekonomiczny czy duchowy nad innymi ludźmi. Czy to jest nasza walka? Ja bym chciał, żebyśmy w tym kontekście, bo ja wiem, że to są trudne tematy i niełatwo czasami o nich rozmawiać, ale ja myślę, że to jest problem, a na problemy odnajdujemy odpowiedzi w Bożym Słowie. I popatrzmy na postawę Jezusa, który znalazł się w takiej sytuacji, w takiej właśnie podobnej sytuacji. Kiedyś bardzo religijni, bardzo pobożni ludzie przyprowadzili mu prostytutkę, kobietę złapaną na cudzołóstwie. Prawo, ci ludzie, którzy przyprowadzili tę kobietę, nawet nie mieli świadomości, że stają wobec prawodawcy, stają wobec tego, który to prawo nadał. Przychodzą do Niego i mówią, słuchaj, prawo, które nadał nam Mojżesz, każe takie kobiety kamienować, zabijać, mordować. A Ty co? To była pułapka. Ale też, no cóż, no takie było prawo. Takie było prawo. I Jezus był dawcą tego prawa. Czy Jezus miał złamać to prawo? Czy Jezus miał się okazać niewiernym temu, co sam w końcu dał ludziom jako zasadę? Bo takie było prawo mojżeszowe, nadane przez Boga. Kochani, znamy odpowiedź Jezusa. Kto z was jest bez winy? Kto z was nie zasługuje na śmierć z powodu swojego grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem w tą kobietę. I ci ludzie zaczęli myśleć. Zauważyli, że w tym momencie przynajmniej uświadomili sobie, że tak, że rzeczywiście ja nie mogę tym kamieniem rzucić. Jeden po drugim odchodzili. Jezus czekał i wszyscy odeszli. Ale co dalej z Jezusem? On był prawodawcą. Czy on po prostu tak sobie to swoje prawo zlekceważył? Mógł tak zrobić? Wiemy, że ta historia toczyła się dalej. Ale on miał lepsze rozwiązanie, miał doskonałe rozwiązanie. Jezus tam był w Palestynie po to, żeby już niedługo umrzeć, ponieść śmierć za grzech również tej kobiety. Oddać swoje życie po to, żeby wyzwolić takich jak ona, takich jak my, grzesznicy. I już niedługo bicze gwoździe tych pobożnych ludzi, którzy przyprowadzili tą nieszczęsną kobietę, przebiły jego ciało, przybiły do krzyża, wołali: ukrzyżuj, zasłużył na śmierć. Ale on przyjął to, on zmarł za nasze grzechy, zmarł za grzechy również tej kobiety. A co powiedział tej kobiecie? To jest zdumiewające i myślę, że to jest zastanawiające, bo jeżeli ktoś myśli, że Jezus był pobłażliwy, to się myli. Jezus nie był pobłażliwy, wcale nie był pobłażliwy. Jezus nie powiedział czegoś takiego: no widzisz, tym razem się udało, dziewczyno, ale uważaj, idź do domu, schowaj się, uważaj na tych złych ludzi, żeby cię nie wypaczyli. Wiem, że masz ciężkie życie, że nie jest ci łatwo, rozumie cię, idź, schowaj się i uważaj następnym razem. Jezus tak nie powiedział. Tak może my byśmy zrobili. Jezus tak nie powiedział. Jezus powiedział w swoim autorytecie, świadom tego, świadom celu, dla którego przyszedł na świat, idź i więcej nie grzesz. Idź i więcej nie grzesz. Spotkanie z Jezusem to jest całkowita przemiana człowieka, to jest nowo zrodzenie, to jest nowe życie, to jest siła do nowego życia. Jezus powiedział jej to, co mówi do każdego z nas. Jeżeli mnie spotkałeś, to idź i więcej nie grzesz. Bądź dzieckiem Królestwa. Bądź osobą, która świeci standardami nowego życia. Idź i więcej nie grzesz. I bądź świadkiem mojego Królestwa w świecie. To była jedna z tych rzeczy, które nas tak bardzo upodobniają do Jezusa. Właśnie życie w relacjach, życie w odpowiedzialności wobec Niego i wobec innych ludzi. Jeszcze szybciutko, króciutko, bo przepraszam, mówię, i tak już dużo tych myśli wyrzuciłem, ale parę jeszcze jedną chciałbym tutaj przekazać. Jest jeszcze jedna rzecz, która tak bardzo upodobnia nas do Boga. Właśnie to wprowadzanie standardów Bożego Królestwa na ziemi, to, o co się modlił Jezus, żeby Jego Królestwo przyszło, żeby zapanowało. Bóg chce, żebyśmy się angażowali w świat, żebyśmy Go poznawali, żebyśmy nad Nim panowali. To było jeden z celów stworzenia. Czyńcie sobie ziemię poddaną. My często nie rozumiemy tego. Rozumiemy to jako przyzwolenie na eksploatację, na nadużywanie. Ale nie o to chodzi Jezusowi. Jezusowi chodziło, Bogu chodziło o to, żeby człowiek odpowiedzialnie zarządzał Jego stworzeniem. Najlepszej części swojego stworzenia przekazał resztę stworzenia, żeby się tym stworzeniem opiekować. I króciutko, zmierzając już do końca, Bóg pragnie, żebyśmy poznawali to Jego stworzenie, żebyśmy otaczali je opieką, zarówno to materialne, jak i to duchowe, świat, w którym żyjemy, troszczyli się o niego. Bóg kocha świat, który stworzył, a kocha przede wszystkim ludzi, żebyśmy się troszczyli o innych, żeby ich poznawali. Jest jedno pytanie, czy poznawanie, na czym polega nasze poznawanie, czy to jest tylko czytanie Biblii? Biblia jest najważniejsza. Czytając Biblię, poznajemy Boga, który się w Biblii objawił. A ja myślę, że Bóg powołuje nas również do innych rzeczy. Jako ludzi, których obdarzył ciekawością, obdarzył umysłem. Bóg chce, żebyśmy się uczyli, żebyśmy się przygotowywali, żebyśmy pracowali tak, jak Bezalel prawdopodobnie pracował nad swoim rzemiosłem, zanim Bóg go powołał. Żebyśmy poznawali, żebyśmy w autorytecie Bożym, w świadomości tego, kto jest twórcą wszystkiego, uczyli się i oddawali Bogu to, co najlepsze. Dzieci idą do szkoły już za tydzień, kończą się wakacje. Nie bójmy się tego. Czasami się nam wydaje, że moglibyśmy gdzieś ochronić dzieci w tym świecie, w szkole, spotkają się z samym złem. Kochani, chrześcijanin nie musi się bać. Nie musi się bać środowiska, nie musi się bać otoczenia, nie musi się bać nauki. Nauka nie stoi w sprzeczności. Dobra nauka nie stoi w sprzeczności z Biblią, z Bogiem. Jeżeli my wiemy, kto jest stwórcą wszystkiego, jeżeli wiemy, kto stoi na początku, kto stworzył wszystko, to nie musimy się bać. My wywieramy wpływ, to my mamy patrzeć na świat poprzez Biblię, a nie patrzeć na Biblię poprzez świat. To jest zupełnie inna perspektywa. Patrzmy na świat poprzez Biblię, poprzez relacje z Bogiem i uczmy się. Zachęcajmy dzieci do pracy. Pracujmy nad tym, żeby się uczyły. Dziękujmy Bogu. Ja jestem wdzięczny Bogu za rodziny, które pracują z dziećmi, które wychodzą, które troszczą się o każdy aspekt uczenia się i ten intelektualny, i ten praktyczny. Tak bardzo jestem wdzięczny Bogu za naszych rangersów, za to, że przez wakacje dzieci mogły tak wiele praktycznych rzeczy uczyć się. Też wspaniałe dzisiaj rangersów nieba, bo planują rok szkolny, są na wyjeździe, ale jestem za nich Bogu wdzięczny. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy pracowali w różnych aspektach. Biblia jest Bożym Słowem najważniejsza, ale nauka, praca, rzemiosło, umiejętności są nie mniej ważne. Oddajemy je Bogu po to, żeby móc być świadkami Bożego Królestwa na ziemi, po to, żeby w naszym życiu pojawiał się owoc. Amen.